Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz o polityce amerykańskiej. Ze mną jest nie kto inny jak Rafał Michalski. Zapraszam na X Twittera Rafała po codzienne analizy. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy.
Podpowiedz mi proszę, co wreszcie z kwestią pakietu pomocowego dla Ukrainy. Sporo nieścisłości. Polscy dziennikarze też informują, że jest to rzecz być może pewna, aczkolwiek ty masz pewnie więcej informacji insightowych, przechodząc też, bo podpatrujesz codziennie te media amerykańskie i ten kontekst jest pewnie nieco szerszy.
Pewny, że ten pakiet wcale nie jest, ale do tego przejdziemy zaraz, bo faktycznie w polskich mediach przeszliśmy w ostatnich kilku miesiącach przez taką ogromną huśtawkę emocji. Na początku pisano, że Mike Johnson to jest skrajnie konserwatywny speaker, który nie wprowadzi żadnej pomocy dla Ukrainy. Później była narracja o to, że Mike Johnson nie chce wprowadzić, ponieważ nie ma większości. Teraz nagle media mówią, że ten pakiet się na pewno pojawi, ponieważ Mike Johnson tak zapowiedział. Wszystko jest skomplikowane. Tutaj mówiliśmy już na kanale kilkukrotnie, że podstawowym problemem Mike'a Johnsona jako speakera było to, że jest on następcą poprzedniego speakera Kevina McCarthy'ego. Kevin McCarthy odwołany podjął jedną fatalną decyzję, która odcisnęła piętę na całą tą kadencję. To jest pozwolił trzem członkom Klubu Wolności, tego najbardziej populistycznego skrzydła partii, zasiąść w najpotężniejszej komisji w całym kongresie, czyli w komisji regulaminowej. Bo to w komisji regulaminowej ustala się zasady debaty nad każdą kolejną ustawą. A jeżeli Klub Wolności nie zgadzał się z McCarthy'em czy teraz Johnsonem, to torpedował jego wnioski i w ten sposób demokraci wygrywali, mimo posiadając mniejszości tej komisji. I tego się bał Mike Johnson. I te miesiące, powiedziałbym, od zostania speakerem do końca grudnia 2023 roku, to była próba badania gruntu. To jest, on próbował być takim speakerem bardzo mocno osadzonym w latach 80., czyli on nie jest przywódcą politycznym, ale jest tym, który tworzy pole dla tych wszystkich frakcji, które mogłyby razem stworzyć ze sobą kompromis. Finał był taki, że kompromisu z żadnego nie było, a wojna jak była, to się tylko pogorszyła. Dlatego podczas tego ostatniego pakietu budżetowego, tych ostatnich czterech ustaw, które negocjowali, Johnson zupełnie zmienił strategię i stał się takim speakerem, którego ja kojarzę trochę z Paulem Ryanem. Że państwo mogą go kojarzyć jako kandydata na wiceprezydenta przy Mitcie Romneyu. To był taki speaker, który znów nie był twarzą pierwszego rzędu, ale był człowiekiem, który stosował zasadę, która nazywa się Hearst Rule. Hearst Rule to jest taki nieformalny zapis, który kultywują obie partie, które polegają na tym, że partia zajmuje się tymi ustawami, które mają poparcie przynajmniej w większości danej partii. Czyli jeżeli dana ustawa popiera 50% jej członków, to można się nią zajmować, jeżeli nie, to się nią nie zajmujemy. To tak naprawdę w historii tego Hearst Rule najpełniej korzystała z niego w swojej pracy tylko Nancy Pelosi po roku 2007 oraz Paul Ryan, i Mike Johnson do tej tradycji próbuje wrócić. To jest, jeżeli on zobaczył teraz, że ma 50%, być może ma 50% dla tych pakietów pomocy zagranicznej, to znaczy, że to może być ten moment, ponieważ go wzmocniły trzy rzeczy. To jest po pierwsze, wspomniane ustawy budżetowe udało mu się uchwalić powyżej 50% swojej własnej partii. Okazało się, że niesłuchanie się tego skrzydła populistycznego nie musi od razu grozić chaosem, tylko może mu pozwolić faktycznie pracować, jakiś kompromis wypracować. To go pomogło po raz pierwszy. Druga pomoc przyszła ze strony Donalda Trumpa, który zaprosił go do swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie i powiedział publicznie podczas konferencji prasowej, że Mike Johnson wykonuje swoją pracę tak dobrze, tak jak powinien ją wykonywać. I pouczył Major Taylor Greene po to, żeby nie odwoływała właśnie tego speakera, ponieważ żeby to prowadziło do większego chaosu. To mu znowu dało wiatr w skrzydła. I trzeci raz to było, kiedy udało mu się wreszcie wypracować kompromis. To jest sprawa bardzo trudna, tylko jednym słowem, FISA. To była sekcja 702, która pozwalała służbom inwigilować i pobierać dane na temat Amerykanów z baz państw trzecich, to by wywołało ogromne kontrowersje. Politycy republikańscy bili się o to tak naprawdę od września zeszłego roku. Johnsonowi udało się wypracować kompromis, bolesny, ale kompromis. I te trzy rzeczy, te trzy sukcesy i polityczne, i parlamentarne, legislacyjne, dały mu pretekst, że to jest ten moment, żeby zająć się pakietem spraw zagranicznych, szczególnie, że to nie jest jedyna ustawa, która czeka na rozpatrzenie, bo jeszcze mamy reformę bankową, mamy tą ustawę o integracji wyborczej, którą zapowiadał Donald Trump, więc Johnson chce ewidentnie tą sprawę zamknąć już raz na zawsze. I jego plan jest taki. Został wczoraj ogłoszony podczas konferencji Republikanów, że on wprowadzi cztery ustawy. To będzie ustawa pomocowa dla Ukrainy, dla Izraela, dla Tajwanu oraz czwarta ustawa łącząca. Ta czwarta ustawa łącząca to jest ustawa, która zbiera wszystkie postulaty, które popiera Klub Republikański. Potem się pojawia i z jednej strony Land Lease dla Ukrainy i dla Izraela. To jest ten pomysł, który popiera skrzydło liberalne członkowi Komisji Spraw Zagranicznych, m.in. Brian Fitzpatrick, który swoją własną ustawę pomocową dla Ukrainy pisał, więc to jest ukłon w ich stronę. Pojawia się chociażby ten słynny ban dla TikToka, czyli ten nakaz sprzedaży udziału przez ByteDance. To jest akurat ukłon w stronę jastrzębiów bezpieczeństwa narodowego. Ma się też pojawić Repo Act. No, Repo Act będzie później, bo tutaj jest kolejny piętrzący się problem. Ale Repo Act jest znów ukłonem w stronę Republican Study Committee, tych liberałów, którzy Repo Act opracowywali z demokratami, więc to też jest trochę ukłon dla demokratów. Więc ta czwarta ustawa to ma być zbiór tych różnych postulatów różnych klubów republikańskich i strategia Johnsona jest bardzo prosta. To jest wprowadza cztery ustawy, żeby każdy, kto się sprzeciwia którejkolwiek z tych postulatów, Ukraina, Izrael, Tajwan, powiedzmy Land Lease, mógł zagłosować przeciwko którejś. Bo jeżeli zagłosuje przeciwko którejś, to będzie mógł ogłosić w mediach, publicznie, politycznie, że on się nie zgadzał chociażby na pomoc Izraelowi, albo Ukrainie, albo Tajwanowi, czy szerzej Indo-Pacyfikowi. I to jest taktyka, którą Mike Johnson zapożyczył od Nancy Pelosi. Ponieważ w 2007 roku, kiedy Pelosi znów też zaczynała wchodzić swoją rolę spikerki demokratycznej, ona padła w sam środek bitwy o finansowanie wojny w Iraku. To był taki duży projekt warty kilkadziesiąt miliardów dolarów, który proponował prezydent W. Bush. I wtedy demokraci byli mocno, republikanie, podzieleni na pół. To znaczy pół była antywojenna, nim przewodził chociażby znany wszystkim już wtedy polityk, który zapowiadał swoją kandydaturę na prezydenta Barack Obama, był twarzą tego ruchu antywojennego, a z drugiej strony byli politycy prowojenni, których reprezentował inny późniejszy prezydent Joe Biden. Więc Nancy Pelosi, która też próbowała te dwa ośrodki pogodzić, wymyśliła, że wprowadzi także dwie ustawy. To znaczy była jedna ustawa, która nie budziła żadnych kontrowersji. Tam między innymi było podwyższenie kwoty minimalnej federalnej, tam między innymi było wsparcie dla sieci szpitali, dla dzieci chorych klinicznie. A druga ustawa to była ta kontrowersyjna z tą pomocą dziesiątki miliardów dla Iraku. I demokraci, tacy jak Barack Obama, mogli zagłosować przeciwko Irakowi, ale zagłosowali za ten pakiet lżejszy, mniej kontrowersyjny. Ustawa finalnie przeszła, podpisał ją George W. Bush i się udało. Znaczy, to jest taka sztuka politycznego kompromisu. I Mike Johnson próbuje zrobić dokładnie to samo. To jest, my nie wiemy trochę w jakim trybie, bo tutaj już musielibyśmy mówić o standardach legislacji, bo państwo, jak tego słuchają, być może już są uprzywilejowani, ponieważ oni te ustawy, ponieważ państwo już te ustawy widzą. My jeszcze spekulujemy, bo rozmawiamy po południu. To jest, my nie wiemy, czy to będą cztery osobne ustawy, czy to chociażby będzie jedna ustawa, co do której pozostałe kwestie będą w ramach poprawki. To, że będzie poprawka o pomocy dla Ukrainy, poprawka dla pomocy dla Izraela, dla Tajwanu. To są ważne rzeczy legislacyjne, ponieważ one będą świadczyć, jak szybko te pakiety będą mogły być procedowane. Więc to jest tak. I potrzebna jest, to co my wiemy na ten moment, to jest, żeby rozpocząć debatę nad projektem ustawy, trzeba przegłosować reguły dotyczące sposobu debatowania. Czyli Mike Johnson potrzebuje 218 głosów, ponieważ jest to połowa ustawowej liczby członków Izby Reprezentantów. Tylko że Mike Johnson ma obecnie 219 głosów, ponieważ ostatnie miesiące to były masowe odejścia od Partii Republikańskiej z Kongresu. Znów to jest inny temat, bo faktycznie widzimy pewną zmianę pokoleniową w polityce federalnej amerykańskiej. Mike Johnson jest tego ogromną ofiarą, ponieważ ma tylko 219 osób. Prosta matematyka, w tym głosowaniu może stracić jedynie dwie osoby. Problem jest taki, że już trzy ogłosiły, że one nie poprą głosowania nad regułą, bo to jest i Bob Good, to jest Matt Gaetz i to jest wspomniana wcześniej Taylor Green. To jest, ta trójka już ogłosiła brak wsparcia, to znaczy, że już będzie Johnson potrzebował demokratów. I tutaj się pojawiają schody. I dlaczego ja bym powiedział, że projekt wisi na włosku, mimo wszystko, i że nie jest pewny? Ponieważ Johnson powiedział podczas jednej z medialnych wypowiedzi, że w tych projektach będzie otwarte pole dla wprowadzania poprawek przez polityków. To jest coś, o czym nie wiedział Joe Biden, ponieważ jak się okazało, Mike Johnson rozmawiał z prezydentem o tych czterech ustawach i on prezydentowi nie powiedział o tym, że te poprawki będą dozwolone do składania przez polityków. Joe Biden myślał, że ten projekt będzie finalnie skończony i tak jak on był, tak będzie głosowany. Nie. Dlaczego Mike Johnson to zrobił? Dlatego, żeby każdy z polityków, znów to jest ta próba szukania kompromisu, żeby każdy z polityków mógł wprowadzić swoją własną poprawkę, żeby mógł powiedzieć, że próbował zmienić ustawę. Problem jest taki, że co jeżeli zostanie przegłosowana przez republikanów poprawka, na którą nie zgodzą się demokraci? To jest, jeżeli republikanie podrzucą jakieś zgniłe jajo, chociażby ustawę graniczną, HR2, którą proponował Donald Trump, to już demokraci tego nie poprą. A jeżeli demokraci tego nie poprą, nie będzie tych czterech ustaw. To jest Mike Johnson z jednej strony próbował być otwarty dla wszystkich, ale z drugiej będzie musiał bardzo mocno pilnować tego, żeby nie została przegłosowana poprawka, która mogłaby zaszkodzić temu porozumieniu ponad międzypartyjnemu. Bo znów, Mike Johnson ma na dzisiaj powiedzmy 80-90 republikanów po swojej stronie. Musi przekonać do tej połowy 10-15. Najlepiej 20, żeby mieć taką stabilne ponad 50%. To się wydaje w skali całej Izby Reprezentantów mało, a to jest bardzo dużo, ponieważ to oznacza, że on musi przekonać 15-20 osób z tego bloku konserwatywnego. I to jest blok konserwatywny, to jest te 100 osób, które mogą te poprawki wprowadzać i które mogą mieć chociażby inną wizję na wprowadzanie pomocy dla Ukrainy. Bo tej pomocy dla Ukrainy też zaraz powiemy osobno, ponieważ to jest bardzo istotna sprawa. Więc znów, to jest to, więc ta sprawa poprawek jest otwarta, jest trudna, Johnson będzie musiał się mocno pilnować, bo jeżeli tutaj wypali mu to w twarz, plan będzie musiał odejść w zapomnienie, ponieważ znów potrzebni mu są demokraci. A demokraci, być może demokraci też będą składali swoje własne poprawki. Nie jest wykluczone, że część liberałów republikańskich by poparła niektóre rozwiązania demokratyczne, ponieważ jest takie małe skrzydło republikanów, to jest około 10-15 osób, między innymi wspomniany Brian Fitzpatrick, którzy w pewnych kwestiach się zgadzają z demokratami w kwestii Ukrainy i Izraela, chociażby pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. To jest bardzo ciekawe rzeczy się będą działy, ale też dlatego na życie tego projektu bardzo ryzykowne. Ale znów, powiedziałem o Repo Act i o pomocy dla Ukrainy. To też jest kolejna kwestia. Pomoc dla Ukrainy ma być podzielona na parę gałęzi, tak to powiedzmy. Ona ma wynosić około 50 miliardów dolarów. Po pierwsze, ma być land lease dla celów militarnych. Nie wiemy, co to oznacza, bo nie mamy jeszcze tekstu ustawy. Ma być pożyczka, czyli to, o czym mówił Donald Trump, ale dla celów humanitarnych i odbudowy Ukrainy. Znów my nie wiemy, na jakiej zasadzie ma być to pożyczka. Czekamy na treść ustawy, chociaż widzimy, że Mike Johnson robi ukłon dla kolejnego skrzydła republikanów, żeby go przekonać, czyli dla zwolenników Donalda Trumpa. I to jest najciekawsze, pojawia się tam mowa o Repo Act. Czym jest Repo Act? Repo Act jest ustawą, która pozwala sekretarzowi stanu przejąć zamrożone majątki rosyjskie na terenie Stanów Zjednoczonych. I tutaj czytam. Ustawę może przekazać je do instytucji międzynarodowych. To jest bardzo ważne słowo, może je przekazać. To jest nie musi. I to jest ustawa, która wywołuje wśród prawników i wśród republikanów, też niektórych demokratów, ogromne kontrowersje. Ponieważ to dobrze brzmi, to znaczy szybka droga do przejęcia aktywów rosyjskich, być może przekazania je stronie ukraińskiej, żeby mogła czy to odbudować swój kraj w celach odszkodowawczych, czy na zakup broni. Tylko że to jest check in blanco. To znaczy, w tej ustawie jest wprost powiedziane, że nie ma organu kontrolującego sekretarza stanu, który te aktywa zamraża i przekazuje. A to już jest niebezpieczne, ponieważ każe nam zadawać pytania z prawa międzynarodowego stricte. Ponieważ kiedy zajrzymy do prawa międzynarodowego, to część prawników amerykańskich z wydziałów prawa, oni wskazują na to, że prawo międzynarodowe mówi o środkach zaradczych. To znaczy, że zamrażanie i przekazywanie ma być elementem zaradczym w naszym wypadku do tego, żeby łamanie prawa przez dane państwo zostało zakończone, żeby je zmusić do zmiany swojego postępowania. Ale zamrożenie aktywów i ich przekazanie to dla celów militarnych to nie jest środek zaradczy w tej definicji, którą amerykańscy prawnicy wskazują. To jest kontynuowanie wojny, to jest ochrona swojego kraju, więc nie ma czemu zaradzić mimo wszystko. Więc znów ten Repo Act wywołuje bardzo duże kontrowersje, bo jeszcze trzecia rzecz. Też bardzo często widzę w mediach takie informacje, że Stany Zjednoczone nigdy nie przejęły obcego kapitału i go nie rozdysponowały osobom trzecim. To jest nieprawda, ponieważ Stany Zjednoczone zrobiły to dwukrotnie w swojej historii. Zrobiły to w latach 50., przejmując część majątków osób należących do państwa czechosłowackiego i oddała je amerykańskim przedsiębiorcom poszkodowanym przez sytuację polityczną właśnie w Czechosłowacji. I zrobiła to w latach 90. Izba Reprezentantów, przejmując majątki należące do Kubańczyków i znów pieniądze, które z tego szły, czy te aktywa, które z tego szły, przekazywała Amerykanom, którzy byli poszkodowani przez sytuację gospodarczą na Kubie od lat 60. do tych lat 90. Tylko znów te dwa przypadki to są przypadki aktywów jako elementu odszkodowawczego. A mimo wszystko Repo Act nie mówi o celu odszkodowawczym tak mocno, tylko ten cel jest zapisany niby odszkodowawczy, ale jest ta furtka, że może też na inne cele, bo to wszędzie w tej ustawie może. I teraz nie wiemy, czy Mike Johnson nie będzie próbował Repo Act zmienić, czy zaraz się nie pojawi skrzydło, chociażby z Klubu Wolności, które będzie wskazywało, że jeżeli ustawa mówi o celu odszkodowawczym, to trzeba tą ustawę napisać jednoznacznie odszkodowawczą. Więc znów, to jest kolejna rzecz, którą należy obserwować, więc, bo nie, my jeszcze nie wiemy, być może Państwo będą wiedzieć, jak ten repo akt ma wyglądać i to może być kolejny punkt zapalny w tym wszystkim.
Czyli tak naprawdę wszystkie decyzje i wszystkie rozwiązania dopiero przed nami. Trzeba być uważnym
Tak, trzeba być
obserwatorem.
szczególnie, trzeba być uważnym, to jeszcze raz podkreślę, na ten moment poprawek. To jest, jeżeli ustawa zostanie dzisiaj zaprezentowana, dzisiaj złożona, to ona musi przejść 72-godzinny okres debaty. Czyli to znaczy, że będzie mogła być najwcześniej procedowana w piątek wieczorem, jeżeli dzisiaj zostanie opublikowane. Dzisiaj, czyli rozmawiamy w wtorek 16 kwietnia. Czyli 72 godziny to jest piątek wieczorem. I przez ten okres będą mogły się pojawiać poprawki. I tutaj musimy mieć szczególną uwagę, czy Mike Johnson będzie potrafił zachować tak stabilną większość, żeby żadna poprawka, która mogłaby zniechęcić demokratów, się nie pojawiła.
I obserwować oczywiście profile Rafała Michalskiego na X. Zgadza się.
Bardzo zapraszam, dużo ciekawostek o bardzo niszowych rzeczach, ale to może jeszcze jedna rzecz mimo wszystko. Jeszcze dotycząca Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump w ostatnich tygodniach na swoich wiecach politycznych, których jest zdecydowanie mniej, ale to jest kwestia sądowa. On bardzo często w ostatnich tygodniach musi spędzać czas w Nowym Jorku w kolejnych instancjach. Widać u niego zmianę narracji wokół Ukrainy. To jest faktycznie, kiedy jeszcze 2 miesiące temu mówił on bezpośrednio o tym, że trzeba zawiązać rozejm, nawet siłą trzeba zawiązać rozejm, tak teraz widzimy, że on zaczyna powtarzać tą narrację o pożyczce. To jest znowu bardzo interesująca rzecz, że jest ta ewolucja jego poglądów. Ta pożyczka, która się pojawia w ustawie Mike'a Johnsona, to jest ewidentnie wsparcie i to jest ewidentnie przepływ Donalda Trumpa, bo to się już pojawia na jego wietrze. On mówi o tej pożyczce, choć dalej powtarzając, że pokój musi jak najszybciej nadejść. I jeszcze ostatnia rzecz, bo to jest istotny kontekst. My tutaj rozmawiamy, bo z naszej perspektywy najbardziej istotna jest pomoc dla Ukrainy, ale jest jeszcze pomoc dla Izraela. To pomoc dla Izraela w Partii Demokratycznej stała się realnym problemem krytycznym, realnym problemem politycznym, bo kiedy my rozmawialiśmy tuż po ataku Hamasu na Izrael, to pamiętam październik zeszłego roku, już wtedy mówiliśmy, że te nastroje wśród elektoratu demokratycznego zaczynają się stawać coraz bardziej antyizraelskie. To jest już wtedy. Po tych 6 miesiącach patrzymy na sondaże, tak niskiego poparcia dla państwa Izrael wśród elektoratu demokratycznego nie było nigdy w historii badań. I to też widzimy wśród polityków. Mamy senatora Chucka Schumera, który w roku 2012 na jednej z wielu konferencji środowiska ortodoksyjnych Żydów mówił, że to, że Palestyna, że Palestyńczycy nie potrafią zauważyć tego, jak wielki uczynek dla ich państwa, dla ich społeczności robi Izrael, to jest ich wina, że oni powinni docenić to, co Izrael robi dla nich, takim pomaga się wybić gospodarczo, pomaga im stworzyć nową państwowość. On to mówił w 2012 roku. W 2015 roku krytykował rozwiązanie dwupaństwowe, które proponował chociażby w tamtym okresie Joe Biden. I dzisiaj senator Chuck Schumer wprost nawołuje do wyborów w Izraelu. To jest, zapewne część z Państwa widziała na mediach społecznościowych, bo z tego się przemówienia zrobił wira. To jest ogromna zmiana i ona pokazuje, że wśród demokratów te napięcia antyizraelskie są widoczne i czy musimy patrzeć, jak oni zareagują na tą pomoc dla Izraela. Bo Mike Johnson nie mówi nic o pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków, nie mówi też nic o pauzie humanitarnej. A są te dwa postulaty, które dla progresywnych demokratów, to jest w Izbie Reprezentantów, to jest klub progresywy jest największym klubem w partii. To znaczy nie liberałowie są najwięksi, tylko progresywni są najwięksi. To jest ponad 100 osób. Więc tutaj też musimy obserwować z innego regionu, innej części globu, jak demokraci będą wokół tej pomocy dla Izraela się obracać, jaki ten faktycznie współczynnik z przeciwników pomocy dla tego państwa istnieje. Więc to jest kolejna rzecz, którą na koniec rzucam, że warto ją obserwować, warto na to patrzeć.
Podpowiedz mi jeszcze ostatnim zdaniem. Wiem, że prezydent Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem.
Tak, Wirtualna Polska dzisiaj taką informację przekazała. Ma się spotkać w Nowym Jorku. I tutaj jakiś czas temu, kilka tygodni temu, chociażby Donalda Trumpa odwiedził Viktor Orban. To jest może, to była wtedy informacja niezaskakująca, ponieważ wiemy, jaki stosunek Donalda Trumpa ma Viktor Orban. Wiemy też, że Donald Trump bardzo często na swoich wiecach wychwalał Viktora Orbana jako ten model idealnego przywódcy europejskiego. Ale czy Donald, ale Andrzej Duda, czyli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czy spotka się z Donaldem Trumpem, to jest ruch, jeżeli tak komentatorsko publicystycznie miałbym powiedzieć, to jest ruch dobry, ponieważ widzieliśmy podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa i widzimy przeglądając teksty różnych think tanków konserwatywnych, republikańskich, w których chociażby działają byli doradcy Donalda Trumpa, jak Heritage Foundation w projekcie 2025. Tam Polska ma szczególną rolę jako ta flanka wschodnia systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To NATO jest, NATO i udział Polski w NATO jest bardzo istotny. I dało się to wyczuć podczas tych 4 lat prezydentury i teraz podczas czytania tych lektur, że te środowisko wokół Donalda Trumpa interesuje się pozycją naszego kraju. I takie rozmowy pomiędzy Polską, a pomiędzy polskimi władzami, a być może przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest ruch bardzo konsekwentny, to jest ruch, który może pomóc nam, gdyby zmienił się lokator Białego Domu po styczniu 2025. Znowu pytanie, jak ta rozmowa będzie wyglądać. I z trzeciej strony, to jest największe niebezpieczeństwo. Donald Trump bardzo mocno medialnie podkreśla poparcie liderów zagranicznych dla swojej kandydatury. On bardzo chętnie poszukuje polityków zagranicznych, którzy mogliby powiedzieć, jak dobrym on był prezydentem. Chociażby wystarczy wejść na jego Truth Social, tam co bardzo często widać. I tutaj, gdybym był na miejscu polskiej dyplomacji, bardzo bym na to uważał, żeby nie dać się zaangażować w tą grę medialną, która na pewno się pojawi przy Donalda Trumpa, bo ona od tych paru miesięcy jest bardzo ewidentna. Więc mądry ruch, ale trzeba uważać i zachowywać dystans.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Rafał Michalski.
Dziękuję wszystkim i życzę miłego dnia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.